Za moment przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych, ale zanim to nastąpi, to ponownie łączymy się z Łukaszem Jankowskim.
Tak jest, łączymy się, to wszystko dzieje się bardzo szybko i bardzo dynamicznie, bo w Sejmie sytuacja jest dynamiczna, w naszym studio Jan Dziedziczak, poseł Prawa i Sprawiedliwości, ale od kilku godzin w zasadzie, od albo kilkudziesięciu minut pełnomocnik rządu do spraw kontaktu z Polonią, chociaż pewnie przeinaczyłem tytuł. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się Radio Wnet, jak zawsze na posterunku jesteście Państwo pierwszą stacją, z którą rozmawiam po nominacji.
Bo mamy przewagę technologiczną, my słuchamy premiera Morawieckiego, słuchamy minister Emilewicz i jesteśmy technicznie zawsze do przodu.
Pozwolę sobie polemizować. Myślę, że tu czynnik ludzki też ma swoje plusy.
Bogu dzięki jeszcze ma. Zanim je zastąpi maszyna, to jeszcze mogę się tym chwalić. Panie ministrze, to od razu pierwsze pytanie. Obawy opozycji, że pan będzie jest po to powołany jako pełnomocnik rządu do spraw kontaktu z Polonią, żeby bypassować czy zmniejszać rolę marszałka Senatu, pana Grodzkiego.
Przede wszystkim to jest odpowiedź na liczne postulaty środowisk polonijnych, które postulowały próbę jakiejkolwiek koordynacji działań polonijnych. Bo w naszym kraju rodakami za granicą zajmuje się bardzo wiele instytucji. Zajmuje się pan prezydent, zajmuje się Sejm, Senat oczywiście z jego ogromną tradycją i rolą. Zajmuje się Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Także tych resortów jest bardzo wiele. No i naprawdę jestem bardzo wdzięczny panu premierowi Morawieckiemu za zaufanie. Będziemy mogli przynajmniej spróbować to skoordynować, bo Polacy na to zasługują, żeby mieć miejsce, w którym będą mogli swoje postulaty, prośby, pomysły przedstawiać, koordynować. Później nasza rola rządu, żeby to wdrażać w życie.
Od kilku lat odbywa się w Polsce kongres 60 milionów, bo tyle jest Polaków w Polsce i na świecie. Jak ten potencjał wykorzystać, jak sprawić, żeby polskie lobby, chociażby w Stanach Zjednoczonych, za chwilę będziemy mieli tam kampanię wyborczą, żeby tam, może nie tak jak Izrael, ale żeby mieć podobną albo trochę podobną siłę wpływu na administrację w Białym Domu.
Pamiętajmy, że kluczem w relacjach z Polonią powinno być słowo partnerstwo. Powinniśmy być partnerami wzajemnie dla siebie. My Polacy w kraju, Polacy za granicą. Wszak jeden cel mamy w tym partnerstwie. Dobro Rzeczpospolitej, dobro naszej ojczyzny. Patriotyzm, czyli umiłowanie ojczyzny, pragnienie dla niej dobra, może być realizowany przez każdego Polaka, gdziekolwiek by on był na świecie. Polaka w kraju i Polaka za granicą. Mamy jeden cel. Pytanie teraz, jak ten cel realizować? My się wydaje, że właśnie partnerstwo jest najlepszą metodą. My jako kraj, jako instytucja państwa, jako Rzeczpospolita przedstawiamy naszym rodakom wiele programów. Ponad 100 milionów złotych rocznie wydajemy z naszych podatków na pomoc, na koordynację działań polonijnych. Są świetne inicjatywy, takie jak choćby wprowadzona już w życie inicjatywa pana prezydenta Andrzeja Dudy legitymacji polonijnej, to znaczy każde polskie dziecko uczące się gdziekolwiek na świecie otrzymuje taką samą legitymację szkolną, która jest dokumentem Rzeczpospolitej, która daje takie same przywileje, tam zniżki w autobusie, pociągu, w Parku Narodowym, w teatrze, bo to jest podziękowanie państwa polskiego dla rodziców i dla dzieci, że poświęcają swój czas kultywując polskość, ale czego oczekujemy od Polaków za granicą, tak, w zamian? Oczekujemy przede wszystkim trzech rzeczy. Po pierwsze, walki o dobre imię Polski. O dobre imię zarówno w tym wymiarze historycznym, to nie muszę chyba uzasadniać, polskie obozy koncentracyjne, te kłamliwe wszystkie rzeczy, oskarżenia o rzekomy udział Polaków w Holokauście. No nie, musimy to prostować i każdy rodak za granicą jest za to odpowiedzialny. Druga rzecz to jest tworzenie propolskiego lobby wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Pamiętajmy, że wielu z naszych rodaków jest także obywatelami kraju, w którym dzisiaj mieszkają. I osoby rządzące tym krajem, w którym dzisiaj mieszkają Polacy, samorządy rządzące jakąś gminą, gdzie mieszkają dzisiaj Polacy, biznes, który korzysta z konsumentów Polaków mieszkających w danym kraju, powinien mieć świadomość, że to powinna być skoordynowana grupa nacisku, czyli na przykład polityk w kraju X powinien mieć świadomość, że jeżeli nie będzie podejmował decyzji korzystnych dla Polski, nie dostanie głosu wielu obywateli pochodzenia polskiego. No i trzecia rzecz to przekazywanie polskości następnym pokoleniom, przekazywanie języka polskiego, kultury, historii, tradycji. To też jest obowiązek Polaka za granicą.
Na ile rząd w Warszawie, na ile pan jako pełnomocnik rządu do kontaktu z Polonią będzie albo ingerował, albo współpracował w wewnętrznych sprawach Polonii, tak żeby tam nie dochodziło do podziałów, no nie tylko Ameryka, wiele innych Polonii jest podzielonych, skłóconych, tak żeby jakoś no, nawigować tą Polonią w sposób bardziej skoordynowany. To będzie się działo, nie będzie?
Panie rektorze, no nie musimy się czarować. Prawda jest taka i to chyba każdy słuchający nas rodak za granicą i każda osoba interesująca się sprawami rodaków za granicą ma świadomość, że niestety Polacy są podzieleni, pokłóceni. Czasem wynika to z jakichś tam kwestii charakterologicznych. Bywała też, i powiedzmy to sobie wprost, w latach 80. dyrektywa Kiszczaka, których to wysyłał, czy PRL wysyłało za granicę ludzi współpracujących ze służbą bezpieczeństwa, mające na celu rozbijanie, kłócenie.
O konflikty w amerykańskiej Polonii to wiele osób wskazuje właśnie na agenturę.
Tak.
Że to
tak.
Po dziś dzień no, ma swoją smutną spuściznę.
Tak jest, więc jest tutaj co robić.
A to jest rola dla Warszawy, żeby pan minister teraz trochę rozsądzał, rozdzielał, kierował, łączył, starał się nagadywać do zgody te środowiska polonijne, żeby one wspólnie działały.
Panie rektorze, no jeżeli traktujemy Polaków jako partnerów, to traktujemy ich oczywiście podmiotowo. To są dorośli ludzie, bardzo zasłużeni często i oni powinni sami jednak brać odpowiedzialność za sprawy polskości w ich kraju. My możemy im w tym pomagać, stymulować ich, wspierać, ale no bez dobrej woli tych stron, no to pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Natomiast oczywiście będziemy wzywać do zgody. Jeżeli mamy tworzyć skuteczne lobby propolskie w każdym kraju, gdzie Polacy są, no to musi być to, znaczy siła lobby polega na tym, że mówi ono zgodnie, jednym głosem, tak? Jeżeli nasi przeciwnicy albo osoby nawet no, neutralne wobec spraw polskich, ale nie możemy ich nazwać przychylne, zauważą, że nie mówimy jednym głosem, nasza siła przestanie mieć znaczenie, tak?
Kwestia pieniędzy, to jest tak, że kiedyś to Polonia amerykańska subsydiowała niekiedy rozwój kultury w kraju, no, albo w ogóle rozwój gospodarczy. Teraz niektórzy mówią, my Polonusi w Stanach, czas, żeby się role odwróciły. Teraz Polska jest coraz bogatsza, jest bogata. Mamy tą decyzję FTSE Russell, która nasz rynek kapitałowy zaliczyła do rynków rozwiniętych. Czy rząd jest gotowy, żeby teraz wspierać tą Polonię, nie tylko Polaków na wschodzie, ale też Polonię w tak bogatych krajach jak Ameryka czy Wielka Brytania?
Czy Polacy na wschodzie oczywiście...
To jest inny temat, prawda?
Są dla nas bardzo ważni. To są rodacy, którzy mieszkają na wschodzie nie dlatego, że tam wyjechali, tylko dlatego, że wbrew naszej woli wielcy tego świata gdzieś tam w Teheranie, Jałcie zmienili granice. I czujemy się za nich odpowiedzialni. Jeżeli ktoś ma $100 emerytury przy cenach takich jak polskie albo wyższe, no to po prostu my musimy tam wkroczyć jako państwo polskie i pokazać nawet gospodarzom na Białorusi, Ukrainie, że my pamiętamy o swoich. Pamiętajmy, to nie jest tylko pomoc bezpośrednio tym osobom, ale to jest też pokazanie siły państwa polskiego.
Budowanie jego prestiżu.
Dokładnie tak. Ja pamiętam, przepraszam za dygresję, pamiętam jak ewakuowaliśmy, to była jedna z moich pierwszych decyzji w 2015 roku w listopadzie. Zostałem wiceministrem do spraw polonijnych w MSZ-cie i ewakuowaliśmy Polaków z Donbasu. Tutaj naprawdę wspaniała praca pana ministra Michała Dworczyka, wtedy posła Michała Dworczyka. Pamiętam, co mi poseł Dworczyk, który był na miejscu w Donbasie, ja witałem naszych rodaków w bazie wojskowej w Polsce, a on był na miejscu tam i pamiętał, jak rozmawiał z mieszkańcami Ukrainy, którzy widzieli, jak państwo polskie przyleciało, zebrało swoich rodaków, obywateli Ukrainy pochodzenia polskiego i ich ewakuowało. Oni to widzieli i mówili: zobaczcie, to jest poważny kraj, w przeciwieństwie do nas tutaj można było, czyli w przeciwieństwie do Ukrainy ówczesnej. Oni nie zostawiają swoich na pastwę, prawda, śmierci, głodu, etc., prawda, więc to jest... Natomiast pan rektor był uprzejmy zadać pytanie o Zachód, znaczy to
tak,
też
bo
pamiętamy.
To jest ten paradoks, że coś się zmienia, że już nie jesteśmy biednymi krewnymi.
Oczywiście my, jeśli chodzi o priorytety, będziemy różne rzeczy finansować, ale też trzeba spojrzeć na to uczciwie i tu powiem o dwóch faktach. Znaczy, po pierwsze, pan redaktor na początku naszej rozmowy wspomniał o lobby izraelskim, że na przykładzie jak Żydzi dbają o Izrael, że my Polacy mamy No tak, tylko tam każdy Żyd na świecie jest odpowiedzialny za państwo Izrael. Znaczy, on dba o państwo Izrael. Nie państwo Izrael dba o każdego Żyda na świecie, tylko każdy Żyd na świecie dba o państwo. To też pamiętajmy, to Polska jest naszą wartością. Jak mieszkamy poza granicami i mamy naprawdę no, wyższe pensje niż Polacy w kraju, jednak cały czas, czy w Stanach Zjednoczonych, czy nawet na wyspach. No dlaczego są radacy na wyspach? Bo tam się lepiej zarabia niż w Polsce. Dlatego są, tak? Mówię oczywiście o tej najnowszej emigracji, nie tej andersowskiej czy maczkowskiej, ale
no, czy tej solidarnościowej.
Powojennej, czy tej solidarnościowej, która po prostu teraz no, odgrywa już rolę takiego nestora po odejściu naszych kombatantów, odchodzeniu naszych kombatantów. Więc to też etosowa taka emigracja, natomiast solidarnościowa, natomiast tutaj jest kwestia tego, żebyśmy sobie też zadali takie moralne pytanie. No wyobraźmy sobie jakiś region pod Słupskiem, gdzie jest cały czas wysokie bezrobocie. Są jeszcze takie regiony. Ludzie żyją naprawdę dość ubogo i oni płacą podatki. I co mają płacić podatki na szkołę dla bogatych migrantów w Wielkiej Brytanii?
No, ale też
pytanie
jest
retoryczne, tak? Znaczy, przepraszam. Czy jeśli zarabiasz znacznie lepiej niż w Polsce, nie jesteś w stanie wydać 30 funtów na szkołę dla swojego dziecka. Znaczy polskość i w ogóle patriotyzm to jest wybór. To jest wybór. My do patriotyzmu nie zmuszamy.
Ale ważne, żeby zachęcać, żeby jak najwięcej Polaków jednak znaczy, patriotyzm sobie odkrywało.
Jeśli jakoś polskość nie jest ważna, to nie wyda 30 funtów na szkołę dla swojego dziecka. Bo nawet jak będzie ta szkoła za darmo, to nie będzie po prostu mu się chciało, bo nie będzie to dla niego priorytetem włożyć swoje dziecko do tej szkoły co sobotę.
W studio parlamentarnym Popołudnia Wnet Jan Ciciczak, świeżo mianowany, świeżo upieczony pełnomocnik rządu do spraw kontaktów z Polakami za granicą i Polonią, to Polakami za granicą się na chwilę zajmijmy. Litwa, Białoruś, pan już minister o tym wspomniał, na Białorusi cały czas, to ostatnie pytanie, panie ministrze, na Białorusi cały czas nie odzyskaliśmy naszych domów polonijnych. Jak tutaj działać? Pan ma jakiś plan, konkretne działania? Odpowiedź?
Jeśli chodzi, jeszcze ostatnie zdanie tylko o wyspach. Znaczy, ja z kolei uważam, że na przykład pieniądze na promocję tego, żeby dziecko było dwujęzyczne, żeby dziecko nie zapominało o polskości, jak najbardziej powinny iść z państwa. Natomiast już płacenie codzienne za szkoły, no to jest nie do zrobienia i naprawdę nikomu nic się nie stanie, jak zapłaci te 20 funtów miesięcznie, tak? Czyli na przykład równowartość swoich kilkugodzinnych zarobków na miesiąc, tak? Byli tacy, co oddawali życie za Polskę, a ktoś 2 godzin swojej pracy miesięcznie nie może, prawda, równowartości czy tam. Ale wracając do pana pytania.
Sytuacja jest trudniejsza.
Polacy
Białoruś, Litwa.
Na Białorusi, Polacy na Litwie. To jest bardzo złożona sprawa. Jeśli chodzi o Litwę, w ostatnich latach tam nastąpiło bardzo duże zbliżenie. Sytuacja nie jest idealna, ale tutaj nastąpił postęp. Ja chcę bardzo mocno zaznaczyć, że dla nas priorytetem nie jest jakaś tam pisownia nazwisk, bo to często dziennikarze, nie w Radiu Wnet, ale mówię o takich dziennikarzach, którzy mniej może się sprawą zajmują, przedstawiają, że głównym problemem polsko-litewskim jest pisownia nazwisk. Otóż ja chciałbym naszym słuchaczom powiedzieć jednoznacznie. Sprawa numer 1, super strategiczna, to jest edukacja polska na Litwie. Znaczy i walczenie o to, żebyśmy mieli tam komfort nauczania naszych młodych rodaków polskości. Bo jeżeli będziemy mieli tam podwójną pisownię, a nie będzie szkół polskich, to po prostu to się bardzo szybko w sposób w ogóle kaskadowy spadnie ilość naszych rodaków i niedługo będzie mniej osób za te kilkadziesiąt lat walczących. I druga sprawa to jest oczywiście walka o ziemię polską i reprywatyzację dla Polaków, bo tam po prostu przez te ostatnie lata, dziesięciolecia już teraz można powiedzieć, po 91 roku mieliśmy do czynienia niekiedy po prostu z rasistowskimi do czynienia. Teraz to się zmienia i to chcę mocno podkreślić.
Wybiła godzina 16:30. Pora kończyć. Panie ministrze, dziękuję bardzo za tą przygodną rozmowę w Sejmie. Dziękuję.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich i zapraszam do współpracy.
I Polaków, i Polonię. Jan Dziedziczak był Państwa gościem. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję.